programem niż projektem, jest bardziej realizacją pewnego długofalowego działania, którego celem jest budowa zdolności administracji do dynamicznego działania na pewnym obszarze, o którym szczegółowo będę mówił za chwilę, a nie tylko próbą wytworzenia oprogramowania, czy też próbą nawet wykonania pewnego pojedynczego zadania. Na ten projekt składa się wiązka naszych działań, a efekt jest długofalowy i dość szeroki, o czym za chwilę będę miał okazję opowiedzieć. Kilka danych formalnych. Ja ze swojej strony chciałbym zwrócić uwagę na okres realizacji projektu. Projekt jest realizowany, zaplanowany w horyzoncie 3-letnim. Jego realizacja już się rozpoczęła. Jaka jest nasza wizja tego projektu? Czym tak naprawdę jest projekt Portal Edpack? Od strony technicznej jest to platforma prezentacji informacji i usług. Celowo używamy takiego sformułowania bardzo ogólnego, po to, żeby podkreślić, że tworzymy tę nową możliwość funkcjonowania administracji publicznej, a nie skupiamy się na wytworzeniu jednej czy nawet 10 aplikacji. Ta platforma ma być elastyczna, ma mieć możliwość jej zmiany wobec zmieniających się wymagań, jest przedsięwzięciem długofalowym, założenia są takie, że będziemy mogli ją długo rozwijać, długo utrzymywać i będzie zmieniała się wraz z potrzebami administracji publicznej. Nie muszę Państwu mówić, bo zapewne to jest często przytaczana informacja. Wszystkie rozwiązania, które dotykają potrzeb obywateli, cyfrowe, muszą albo ewoluować, albo muszą po prostu zniknąć, ponieważ takie są oczekiwania dzisiejszego, wybrednego i obserwującego działania startupów i największych światowych firm odbiorcy. Obywatele oczekują, że administracja publiczna będzie potrafiła robić to tak samo efektywnie jak najwięksi. Naturalne dla nich jest pytanie, dlaczego nasz system działa wolniej lub gorzej niż system Google'a czy Facebooka. Mniej ich interesuje to, w jaki sposób ich to robimy. Funkcjonalnie zależy nam na tym, aby ten system był cyfrową bramą, która będzie mogła udostępnić każdego typu informację i usługę za pomocą jednego zintegrowanego systemu, efektywnego, użytecznego dla naszych odbiorców. Dlatego podzieliliśmy, to jest dość istotna rzecz, którą zawsze chciałbym podkreślać, ten program, projekt na 4 strumienie. Prezentujemy informacje i e-usługi. To, co Państwo widzicie obecnie pod adresem www.google.pl, to jest przede wszystkim prezentacja informacji. To, co jest w komponencie usług, to są przede wszystkim rzeczy, które Państwo widzicie jako obywatel gov.pl i biznes.gov.pl. Naszym celem jest spowodowanie, żeby z punktu widzenia użytkownika wszystkie te adresy, sposoby dostępu do informacji były transparentne, aby mogli znaleźć w jednym miejscu. Chociaż wiele się o tym mówi, to nam się to udaje robić i tworzymy do tego i zespół, i zasoby, i mechanizmy, które powodują, że coraz bardziej administracja zaczyna funkcjonować jako organizacja, która rozumie customer experience. To jest bardzo trudne wbrew pozorom, ta zmiana myślenia administracji z tego, że udostępniamy obywatelom wypadkową istniejących systemów versus podejście, w którym badamy ich potrzeby i dostarczamy im tego, czego obywatele i przedsiębiorcy oczekują. To niekoniecznie musi być suma tego, co mamy. To nawet powiedziałbym, zwykle nie jest suma tego, co mamy, tylko jest to produkt, który musimy dla nich wytworzyć. Strumień bezpieczeństwa i wydajności. Bardzo dużo robimy w tym zakresie. Nasze rozwiązania są, wdrożyliśmy już na przykład stały, nie mogę wchodzić w żadne szczegóły tutaj, ale mogę powiedzieć, że audyt bezpieczeństwa w naszym projekcie jest prowadzony w cyklu ciągłym ze sformalizowanymi etapami. To jest też dość nowe podejście, ponieważ na wszystkich etapach ten aspekt bezpieczeństwa, na wszystkich etapach wytwarzania programowania, on jest obecny w sposób sformalizowany z projektu. Standardyzowanie i ułatwienie prowadzenia strony internetowej kolejnym jednostką administracji podmiotom wykonującym zadania publiczne. Trochę poszerzyłbym to, ten cel to jest stworzenie zarówno narzędzi, jak i procesów, które umożliwiają komunikowanie się administracji publicznej z odbiorcami w cyfrowym świecie. Dlaczego tak to poszerzam? Dlatego, że kiedy o tym mówimy, to często wydaje nam się, że to jest strona internetowa. To nie jest strona internetowa. To są mechanizmy backendowe, które powodują, że administracja może być obecna w social mediach. To również wchodzi w zakres naszego projektu. Mówiąc krótko, celem tego projektu jest stworzenie doprowadzenie do tego, żeby ta komunikacja była efektywna. Po drodze są narzędzia, procesy, edukacja. Ten cel jest w sposób sformalizowany realizacją celu piątego, czyli zwiększenia efektywności zarządzania usługami publicznymi poprzez upowszechnienie doświadczeń dobrych praktyk, wprowadzenie standardów usług publicznych w akcji dostępnych przez jeden portal RP, zagwarantowanie równego dostępu do świadczonych usług poprzez dostosowanie systemu do wytycznych stanów. Postaram się nie mówić za dużo o dostępności, ale też mogę powiedzieć, że to połączenie projektowania zorientowanego na użytkownika, stworzenie zespołu, zbudowanie kompetencji Customer Experience, które widzimy jako szerszy obszar wewnątrz, którego mieści się projektowanie graficzne, User Experience, User Interface, jest na każdym etapie połączone z projektowaniem dostępności. Tutaj przytoczę wyniki raportu. To, co już dotąd zrobiliśmy, zostało ocenione w ostatnim raporcie Widzialnych jako Fundacji Widzialni jako źródło poprawy dostępności cyfrowej w skali kraju. Przeniesienie 19 stron ministerstw na jedną platformę, która jest od początku wytworzona ze świadomością potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zmieniło sytuację w kraju. Plan zintegrowanej informatyzacji państwa, sprawne zarządzanie informacją publiczną, dostępność dla jak najszerszej grupy odbiorców, rząd otwarty na współpracę z społeczeństwem, jednolity, bezpieczny system informacyjny organów państwowych. Dobre. Co to oznacza w praktyce? Dostosowany do potrzeb naszych użytkowników system, który posiada funkcjonalności stworzone dokładnie na zasadzie administracji publicznej. One nie są bardzo specyficzne. Na przykład workflow jest specyficzny. Sposób autoryzacji użytkownika jest specyficzny. Koncepcja skalowania dla wszystkich resortów w jednym systemie, kiedy te resorty mają w różnym momencie dużo obciążenia, jest specyficzny. Te wszystkie szczegółowe cele realizujemy w naszym projekcie. O każdym z nich chętnie opowiem, ale myślę, że najlepiej będzie, jeżeli przeniesiemy to do części pytań. Ustandaryzowanie i ułatwienie prowadzenia strony internetowej. Jednolity, uregulowany sposób prezentacji informacji w jednostkach administracji publicznej i innych podmiotach wykonujących zadania publiczne. Mamy badania, które jednoznacznie mówią, że koncepcja centralizacji jest dla obywateli jedyną słuszną, przy czym nie chodzi tutaj o proces centralizacji dla centralizacji. Z punktu widzenia użytkownika nie jest istotne, czy jest obsługiwany przez jeden czy 100 systemów. Z punktu widzenia użytkownika istotne jest to, że w jednym miejscu może znaleźć katalog informacji usług administracji publicznej i ten katalog jest kompletny. Przeszukując w jednym miejscu, znajdując lub nie znajdując usługę, wiem, że jest to albo jedyna usługa właściwa dla mnie świadczona, albo że nie jest świadczona przez administrację publiczną. To też jest bardzo ważne. W tej chwili na bardzo wielu stronach wciąż jeszcze to jest rozproszone i taki katalog nie funkcjonuje w naszym przekonaniu w sposób efektywny. Na to, jeżeli ten jednolity i uporządkowany sposób, również przebadaliśmy, w jaki sposób obywatele mieć wbudowaną architekturę informacji. To jest jedna z korzyści projektu, który będziemy wdrażali. Wzrost bezpieczeństwa, dobry, profesjonalny system bezpieczeństwa, który wykonujemy dla jednego projektu i z którego mogą korzystać dziesiątki, setki podmiotów. To znacząca korzyść, ponieważ w wielu przypadkach nakłady na bezpieczeństwo nie mogą być na odpowiednim poziomie, a trzeba się Państwo z całą pewnością, że problemy na tym obszarze rosną i te koszty będą coraz wyższe. Korzystanie z jednego rozwiązania dla administracji publicznej, nie całej, ale stopniowo dla coraz większego jej obszaru, znacząco obniża koszty i podnosi bezpieczeństwo, ponieważ te audyty naprawdę są robione, ponieważ grupa specjalistów monitorujących system 24 godziny na dobę naprawdę istnieje. Naprawdę możemy to sprawdzić i naprawdę to dostarczamy. Jakie mamy KPI-e dla projektu? Obecnie platforma jest przygotowana do 20 podmiotów, docelowo planujemy jako minimalny próg migracji 138 podmiotów. Dlaczego podkreślam słowo minimalny próg? Ponieważ od początku ten projekt jest zaprojektowany jako przedsięwzięcie skalowalne. Czyli wszystkie nasze rozwiązania budujemy w oparciu o zwirtualizowaną infrastrukturę, o rozwiązania programistyczne, które można skalować, open source'owe, nie ograniczają nas tutaj licencje. I możemy dzięki temu śmiało powiedzieć, że zaplanowane jest przekroczenie tych wskaźników. Rozwiązanie, które chcemy dostarczyć dla administracji, ma być rozwiązaniem, które będzie można w przyszłości przy malejących kosztach skalować. Niemniej jednak to są pewne wskaźniki, które założyliśmy dla tego projektu. Katalog rekomendacji. Obecnie nie ma takiego katalogu, który został wdrożony do urzędu. Dzięki naszemu projektowi będzie to pierwszy tego typu katalog. Prezentacja. Chciałbym podkreślić, że kiedy mówię to o kwestiach wizualnych, to tak naprawdę to nie są kwestie wizualne, są kwestie użyteczności. To, że prezentujemy w konkretny sposób usługi, przekłada się na zwiększenie efektywności. W niektórych naszych badaniach to nie jest nic nadzwyczajnego. Udało nam się osiągnąć poprzez zmianę i przebadanie sposobu prezentacji, udało nam się skrócić czas 30 sekund do 7 sekund wykonania dokładnie tej samej czynności. To oczywiście brzmi dobrze, ale to jest normalna, codzienna praca. Badamy poszczególne komponenty, badamy potrzeby. Nowa platforma zapewni nam możliwość wdrożenia testów AB. Planujemy systemy komunikacji zwrotnej z obywatelami. Te wszystkie rzeczy, które w dobrze prowadzonych, porządnych projektach, w których wszystkie działania są zorientowane na potrzeby użytkownika, są prowadzone. Robimy to. Już w projekcie to wdrażamy. Istotnym elementem będzie wprowadzenie standardów usług publicznych. W tej chwili pracujemy nad wprowadzeniem standardu opisów, nad tym, żeby te opisy były nie tylko, żeby mechanizmy ich aktualizacji były bardzo szybkie, ale również zaplanowane w projekcie jest stworzenie takiego mechanizmu, który pozwoli wszystkim podmiotom korzystać z jednego katalogu. Ten jeden katalog spowoduje z kolei tysiące godzin oszczędności pracy urzędników, którzy musieliby to w różnych rozproszonych, mniejszych jednostkach wytwarzać. My przygotujemy dla nich mechanizmy, za pomocą których będą mogli to pobierać i ta praca nie będzie musiała być powielana. Będzie to pobierane z centralnego repozytorium. Dostępność, obiecałem, że nie będę powtarzał, ale zapewniam, że wszystko, co robimy, każdy komponent, który pojawia się w naszym projekcie i zaplanowany, jest pod względem dostępności zbadany. Podam może tylko jeden przykład, żebyście Państwo może wiedzieli, że to nie mówię też rzeczy oczywistych. Sposób wizualizacji, wizualizacji, sposób przedstawienia danych na mapie dla osób niewidzących. Tego typu rzeczy rozwiązujemy. Są odpowiednie zasady i to funkcjonuje. Czyli dane, które są wizualizowane na mapie dla osób widzących, są równolegle za pomocą innego mechanizmu przygotowane dla osób niewidzących. Tak samo dostępne. Cześć. Standard wizualizacji powoduje przyspieszenie percepcji, powoduje ułatwienie korzystania z tych usług. To powoduje oczywiście wzrost poziomu satysfakcji obywateli i przedsiębiorców. Obecnie takiego systemu, który robiłby to w sposób zoptymalizowany, jednego nie ma, centralnego. Nasz system będzie pierwszym takim systemem. Jest taka duża mapa. Mapa problemów, które rozwiązujemy. Powiedziałbym tak. Nie chciałbym opowiadać o każdym z tych komponentów, ale chętnie oczywiście odpowiem na pytania. Natomiast chciałbym powiedzieć o takiej całościowej wizji tego, co robimy. Te problemy i potrzeby, które rozwiązujemy, które tutaj zostały zamapowane zresztą przez panią Paulinę, która właśnie do nas dołączyła, one obrazują złożoność problemu, przed którym stoi administracja. Popatrzcie Państwo. Z jednej strony mamy zawiłość języka. Z drugiej strony mamy brak dostosowania stron dla osób z niepełnosprawnościami. Ale ja powiem, jak to wygląda w praktyce. W praktyce wygląda to tak, że mamy teksty prawne, które trzeba dostosować do potrzeb obywatela. Czysto redakcyjna wydawałoby się sprawa, ale nie do końca, ponieważ przecież nie możemy na potrzeby publikacji edytować tekstów ustaw. Na to nakładamy mechanizmy standardowe, zbadane mechanizmy użyteczności, które powodują, że odbiorca przechodzi przez kolejne szczeble informacji. Czyli na początku widzi katalog, w tym katalogu widzi skrót informacji, później widzi informację bardziej rozwiniętą, przetworzoną, która bardzo często przybiera postać realizacji e-usługi realizowaną w krokach za pomocą tak zwanego wizarda i dopiero na samym końcu oferujemy mu dostęp do dokumentu, do pełnego tekstu ustawy, który pozwala zaspokoić jego potrzeby. Zobaczcie Państwo, ile tutaj warstw musieliśmy przygotować. Brak dostosowania stron dla osób z niepełnosprawnościami. Wciąż administracja produkuje na przykład, specjalnie podaję przykłady nieoczywiste, jak mi się wydaje, administracja produkuje mnóstwo PDF-ów. Teraz system, który ma, potrafi rozpoznać w tych PDF-ach, czy jest warstwa tekstowa, czy nie. Dzięki temu ten PDF będzie mógł być zindeksowany, dzięki temu będzie w odpowiedni sposób wyświetlony w przeglądarce. To są wszystkie problemy, które jest bardzo trudno rozwiązywać w skali jednego małego urzędu. Natomiast dzięki połączeniu tych potrzeb w mapę większą i dzięki uruchomieniu jednego centralnego programu, korzystając z kompetencji Ministerstwa Cyfryzacji, możemy realizować w krótkim czasie możemy rozwiązywać takie problemy. Warto też dodać, że wiemy, że te zmiany są dynamiczne, w związku z czym naszym celem jest dostarczanie nowych funkcjonalności w projekcie w cyklu dwutygodniowym. Tak mamy zaplanowany proces produkcyjny. Mamy trzy grupy. Trzy grupy, do których adresujemy nasz projekt. Przede wszystkim obywatele, wszyscy obywatele, którzy trafiają na portal RP. Urzędnicy, ponieważ portal gov.pl ma również być wsparciem pracy dla urzędników, zarówno w tej części, w której są oni odbiorcami treści, które tam się pojawiają, ale przede wszystkim, tak jak wspominałem, ten projekt ma usprawnić pracę administracji w komunikacji z obywatelami i przedsiębiorcami. To jest projekt, który daje narzędzie dla urzędników, które pozwala im efektywniej pracować. Ministerstwo Cyfryzacji jest koordynatorem tego procesu i oczywiście nazywamy odbiorcą. Jaki mamy zakres? Wprowadziliśmy taką nomenklaturę moduł. Moduł to jest właśnie kompleks działań, który jest skupiony wokół takiego procesu. Moduł migracyjny instytucji rządowych i urzędów centralnych. Wydzieliliśmy go od modułu migracyjnego do samorządu, ponieważ te funkcjonalności i potrzeby są różne. Mamy zaplanowane szeroką ofertę, bo w zależności od poziomu bezpieczeństwa i SLA, jaki musimy świadczyć dla poszczególnych usług, mamy dla najważniejszych instytucji rządowych budowaną koncepcję zapewnienia kompleksowej usługi bezpieczeństwa, wydajności, wsparcia, po koncepcję dla urzędów samorządowych, dla których tak naprawdę możemy w skrajnym przypadku świadczyć tylko pewną usługę wsparcia. Na czym to polega? Na tym, że pomagamy tym instytucjom dostosować swoje treści do wymogów dostępności cyfrowej, do potrzeb obywatela i pomagamy im zintegrować się z ekosystemem informacyjnym. Ten moduł dla urzędów samorządowych zawiera mechanizmy, które pozwalają samorządom w sposób automatyczny przesyłać informacje do centralnych repozytoriów. Multimedia Archiwum to jest komponent, który spowoduje, że wszystkie media, które będą wykorzystane w projekcie przez wszystkie instytucje, będą mogły być współdzielone. Nie będą musiały być współdzielone. Chodzi tu o to, żeby na przykład na jedną konferencję prasową mógł pojechać jeden dziennikarz, żeby te zdjęcia były dostępne dla wszystkich instytucji rządowych, urzędów centralnych, samorządowych, ale też chodzi w nim o to, żeby informacje z samorządów mogły być wykorzystywane na szczeblu centralnym. No, oprócz takich oczywistych elementów, jak to, że zapewniamy odpowiednie zabezpieczenie tych zasobów, w związku z czym likwidujemy problem plików na nośnikach USB albo płytach, których pełno w szufladach w różnych miejscach. Centralna wyszukiwarka to jest dodatkowy moduł programistyczny, ściśle związany z tym modułem, o którym wspomniałem przed chwilą, modułem dla administracji samorządowej, czyli system, który, komponent systemowy, który pozwoli wyświetlać informacje z bardzo wielu rozproszonych źródeł w portalu gov.pl. Zakładamy jego dużą uniwersalność, ale też zakładamy, tak jak wspomniałem, integrację z wytworzonym przez nas modułem. Chcielibyśmy, żeby ta wyszukiwarka pozwalała na jak najlepsze obsłużenie potrzeb obywatela, korzystając ze wszystkich standardowych dobrych praktyk obecnie używanych w systemach wyszukiwawczych. Moduł prezentacji kart usług państwowych, jeden z najważniejszych modułów tak naprawdę, powiedzmy to wprost. Czyli to jest ten komponent, tak nazywamy go, w którym zrealizujemy projekt uniwersalnego, efektywnego, nowoczesnego dostępu do usług. Cały frontend do e-usług to jest ten komponent. Moduł wizualnej integracji ze skrzynką podawczą, e-doręczeń. W portalu gov.pl będzie dostępna skrzynka podawcza. Częścią w zakresie projektu jest stworzenie frontendu do tego rozwiązania. Dlaczego tak? Ano dlatego, że jeżeli chcemy zapewnić spójne doświadczenie użytkownika, chcemy, żeby on się poruszał pomiędzy wszystkimi systemami administracji publicznej w taki sposób, jak żeby przebywał w jednym środowisku, to nie jest niczym nowym, Państwo znacie to z wielu komercyjnych portali na przykład, to ta skrzynka musi być zintegrowana. Musi być zintegrowana nie tylko z usługami, bo to jest oczywiste, ale musi być też zintegrowana ze wszystkimi urzędami. Kiedy Państwo chcecie wysłać pismo do urzędu, to Wasza skrzynka ma być jeden one click away, że tak powiem, tylko obcym, od tego urzędu, od strony tego urzędu, na której się znajdujecie. I taka jest nasza koncepcja użyteczności tego systemu. Pod ulogowanie konta obywatela, no to jest, on jest wydzielony ze względu na to, że jest to moduł dość wrażliwy i nietrywialny, niemniej jednak jest to oczywista funkcjonalność, czyli połączenie naszego systemu, który jest frontendem do bardzo wielu innych systemów, ze scentralizowanym systemem logowania węzła krajowego. CAP, nie będę się rozwodził nad projektem CAP, ale mam nadzieję, że znany jest Państwu, to jest projekt katalogu usług publicznych, katalog administracji publicznej, czyli to jest katalog wszystkich usług, instytucji państwa. Projekt gov.pl będzie pobierał z niego informacje, będzie korzystał z niego jako z zasobu referencyjnego, a jest to jeden z projektów komplementarnych do naszego projektu. Harmonogram. Ok. Część transakcyjna zaplanowana jest już bardzo niebawem, jak Państwo widzicie. Prace niezwykle intensywne trwają nad tym. Do końca roku planujemy przenieść 30 instytucji. Do tych 20, które mamy w tej chwili, urzędów centralnych i nadzorowanych przez ministerstwa. Planujemy wytworzyć multimedialne archiwum i planujemy przenieść 40 instytucji, urzędów centralnych i podmiotów nadzorowanych przez ministerstwa na gov.pl. Także jak Państwo widzicie, te plany są bardzo ambitne, a mogę powiedzieć, że ta skala jest możliwa dzięki temu, że mamy to jako bardzo mocno wystandardyzowany proces zaprojektowany. Na połowę 2021 roku mamy zaplanowane pobieranie danych z systemów centralnych do systemów lokalnych, czyli w tym momencie udostępnimy paletę informacji z GOWA, która będzie umożliwiała właśnie zredukowanie pracy wykonywanej w urzędach samorządowych i w innych systemach lokalnych, w ten sposób, żeby na przykład opisy usług były dostępne, były raz wprowadzane i żeby były propagowane do systemów lokalnych. Planujemy przygotować wersję oprogramowania, które urzędy będą mogły zainstalować samodzielnie. To jest sytuacja, w której nieuzasadnione będzie integrowanie danego podmiotu, przenoszenie go na naszą infrastrukturę. Mamy taką ścieżkę, w której będzie można zainstalować gotową paczkę oprogramowania, która będzie dalej integralnym systemem do systemu, będzie zintegrowana z naszym projektem. Dane z niej będą możliwe do wyszukania w systemie centralnym, ale z jakiegoś powodu wiemy, że są takie sytuacje, będzie bardzo mocna preferencja, żeby ten podmiot prowadził na własnej infrastrukturze te działania. Końcem 2021 roku następne 48 instytucji zostanie przeniesionych na portal gov.pl. I będzie to też moment, kiedy zaplanowaliśmy udostępnienie kompleksowego rozwiązania dla samorządów. Dla samorządów pozwalające im zintegrować się z naszym projektem. Tak jak mówiłem, to jest szerokie spektrum, które obejmuje albo wytyczne i wsparcie w integracji, albo dostarczenie oprogramowania, które może być włączone do ekosystemu istniejącego w danej jednostce, albo opcja zastąpienia istniejącego oprogramowania naszym oprogramowaniem. Wreszcie myślimy też nad tym, żeby zaoferować to w SaaS-owym modelu, w którym jednostki mogłyby po prostu kupić gotową usługę zintegrowaną z naszym portalem. To jest źródłem oczywiście oszczędności. Tak wygląda całkowity koszt projektu. Finansowanie z programu POPC 2.2. To było tak myślę. Tu chciałbym powiedzieć jedną rzecz istotną do tego slajdu. Mianowicie to obrazuje tę koncepcję, o której wspominałem. My myślimy o systemie GovPL jako platformie. To oznacza, że to, co Państwo tutaj widzicie, to są aplikacje, przy czym tak naprawdę redakcja, prezentacja usług to jest bardzo blisko siebie. To jest jeden system. Frontend jest systemem wyświetlania usług, który tak naprawdę składa się z komponentów, które można w uniwersalny sposób wykorzystywać do wyświetlania komponentów, czyli każda aplikacja z zasady ma ładować dwa komponenty. Komponent logiki i komponent wyświetlania i bibliotekę komponentów. Tutaj planujemy, że będzie to realizowane w prostej technologii JavaScriptowej, dzięki czemu będzie to możliwe do dewelopowania przez bardzo szeroką grupę programistów. API też jest istotnym dla nas komponentem, natomiast powiedziałbym tak, że po prostu mam trochę pewien opór wewnętrzny, żeby nazwać API aplikacją, ponieważ to jest prawie wszystko, co jest zaprojektowane w tym projekcie, składa się z. Prawie wszystko ma API, prawie wszystko ma naturalną separację warstwy frontend od warstwy backendowej. I to jest ostatni slajd, który pokazuje w architekturze informacyjnej Państwa miejsce GOBA. Tutaj Państwo to widzicie. A część frontendowa to jest naturalne miejsce naszej infrastruktury GovPL, która pobiera informacje z systemów wewnętrznych. Można powiedzieć, że ona w dużej mierze przykrywa te systemy wewnętrzne. Ale ja bym się skupił na tym, że ona nie tyle przykrywa, co udrażnia komunikację. Tak? Udrażnia komunikację w sposób użyteczny dla obywateli. Teraz to jest już ostatni slajd. Dziękuję.
Ja mam trzy pytania. Pierwsze pytanie dotyczy sposobu realizacji. Ja rozumiem, że podjęli Państwo, Pan kilkakrotnie w swojej prezentacji powiedział o tym, że ten projekt jest w trakcie realizacji. I ja rozumiem, moje pytanie dotyczy jest takie, czy ja rozumiem, że Państwo podjęli decyzję, że jest realizowany przed formalnym podjęciem decyzji przez instytucję zarządzającą o jego finansowaniu?
Nie, to tak bym tego nie widział. Ten projekt jest kontynuacją projektu Portal RP, część informacyjna.
Okay.
Że ten projekt jest kolejną fazą, w związku z czym bardzo dużo już wiemy, dzięki temu mogliśmy ten projekt dość precyzyjnie zaplanować.
Okej, okay. Czyli to, co Pan mówił, że robimy, odnosiło się do tej pierwszej fazy, tak?
Część rzeczy robimy, bo zaczęliśmy projekt od... prace przygotowawcze trwają, tak, od maja. Natomiast... odpowiedź jest taka, to jest kontynuacja projektu.
Okay.
Tak, czyli też robimy, natomiast potrzebujemy czasu i zasobów na to, żeby zrealizować się w takim zakresie, w jakim tutaj zaplanowaliśmy.
Drugie moje pytanie dotyczy tych badań, które Państwo przeprowadzają z zakresu Customer Experience. Moje pytanie jest takie, czy jeżeli powstanie jakaś strona informacyjna tego projektu, czy Państwo podzielą się tymi badaniami? W sensie opublikują wyniki tych badań, czy to są jednak wyniki wewnętrzne, które będą przeprowadzone dla celów optymalizacji funkcjonalnej tego projektu?
Mam takie pytanie, bo nie do końca rozumiem Pana pytanie. Wiecie Pan, jeżeli powstanie strona informacyjna projektu, to czy opublikujemy wyniki badań?
Tak.
Potrafię odpowiedzieć na pytanie po tej pierwszej części, czyli czy opublikujemy wyniki badań? Tak, oczywiście, że tak. Mało tego, planujemy nawet taki cykl, w którym będziemy wdrażali rozwiązania testowe w postaci tekstu AB i potem będziemy o tym opowiadali, jakie mamy wyniki.
Okej. I trzecie moje pytanie, ostatnie już, dotyczy, bo ja nie do końca, szczerze mówiąc, rozumiem, jaka ma być ta oferta dla tej części samorządowej. Jakby pan mógł jakby troszeczkę ją rozwinąć w stosunku do tego, że przychodzi pan do samorządów z jakąś konkretną propozycją. I jaka to jest propozycja w stosunku do tego, co oni aktualnie mają? Bo ja, szczerze mówiąc, nie do końca ją rozumiem.
Samorządy są samorządne. W związku z czym nasza oferta jest dla nich propozycją. Co im proponujemy, ma charakter, jak nam się wydaje, jesteśmy po konsultacjach w tej sprawie, ma charakter oferty pewnego wachlarza propozycji. Przede wszystkim zaczynamy od tego, co samorządy muszą zrobić. Samorządy muszą być dostępne cyfrowo. I my mamy dla nich ofertę, która jest ściśle związana z tym, w jaki sposób ich wesprzeć kompetencyjnie, konkretnymi komponentami stron, w sensie komponentami programistycznymi, takimi jak odpowiedzialnym za wyświetlanie formularza albo za po prostu skalowanie czcionek na stronach albo jej umobilnienie. I te komponenty możemy zaoferować wraz z szeregiem wypracowanych przez nas dobrych praktyk, które pozwalają im skorzystać z pewnego standardowego zestawu wiedzy, dzięki czemu mogą znacząco ograniczyć koszty dostosowania swojej strony do przepisów ustawy o dostępności cyfrowej. I teraz to jest pierwsza rzecz, taka czysto edukacyjna. To muszą samorządy zrobić. Następny krok to jest taki, w którym proponujemy im rozwiązania, w których mogą doinstalować do swojego systemu moduł, ponieważ planujemy przygotowanie komponentów dla wszystkich najbardziej popularnych CMS-ów, moduł, który pozwoli ich dane wysyłać do naszej centralnej wyszukiwarki. Ten moduł również będzie zapewniał wyświetlanie, to jest skórka, czyli ten plugin, który realizuje funkcjonalność versus skórka, która wpływa na wygląd tej witryny. Dzięki temu samorząd będzie mógł stosunkowo szybko nie tylko już dostosować wtedy do potrzeb, do wymagań dostępności cyfrowej swojej strony, ale również zintegrować się z naszą centralną wyszukiwarką. Trzecia sytuacja, o której mówiłem pod koniec, to jest ta sytuacja, w której oferujemy oprogramowanie do instalacji i dzięki temu samorząd może wykorzystać gotowy, przygotowany dla tej grupy software i zainstalować go na własnym serwerze. Czwarte rozwiązanie, o którym bardziej myślimy, bo to jest poza zakresem projektu, ale aż się nasuwa, że powinniśmy to eksplorować, być może w ramach jakiegoś innego działania, to jest dokładnie to samo programowanie wraz z infrastrukturą, czyli sytuacja, w której znajdziemy w jakimś postępowaniu partnera, który będzie zapewniał gotowe kontenery z zainstalowanym oprogramowaniem, backupem zapewne i odpowiednim wsparciem.
To tylko jedno pytanie doczekujące dotyczące tego trzeciego elementu. Co pan rozumie poprzez oprogramowanie? Co to ma być za rodzaj oprogramowania? To ma być CMS? To ma być, nie wiem, wydzielone jakaś inna funkcjonalność? Co to ma być? Bo poruszamy się na dość dużym poziomie ogólności. Ja bym chciał zejść troszeczkę niżej.
Ja chciałbym prosić o troszeczkę poszerzenie tematu wyszukiwarki, bo na poprzednim slajdzie w architekturze ja jej nie znalazłem i chciałbym dopytać, w którym module będzie realizowana i kiedy możemy się spodziewać takiej już gotowej wyszukiwarki, która będzie przeszukiwała te zasoby.
Wyszukiwarka Wyszukiwarka będzie realizowana tutaj, jest elementem frontendu, aczkolwiek korzysta oczywiście z oprogramowania indeksującego. W obecnej chwili jest to Elasticsearch i wszystko wskazuje na to, że przez jakiś czas będziemy z niego korzystali. Będziemy mieli rozseparowaną warstwę funkcjonalności od samego engine'u, no ale to jest rozwiązanie open source'owe, więc wydaje nam się ono być odpowiednio wydajne i odpowiednio bezpieczne, ale nie jest to tak, że jesteśmy do niego bardziej przywiązani niż do innych rozwiązań, na przykład Apache'a. To jest zadał Pan pytanie, na które odpowiedź nie jest trywialna, ponieważ jedną rzeczą jest to, z jakiej technologii korzystamy, inną rzeczą jest to, w jaki sposób to wizualizujemy i oprócz tego jest jeszcze cała logika wyszukiwarki. I mamy zaplanowane prace, które będą podążały tokiem standardowych działań z tym związanych, czyli planujemy proces optymalizacji zapytań, który będzie w odpowiedni sposób rozkładał scoring dla poszczególnych treści. Zaplanowane jest, oczywiście scoring jest kontekstowy, czyli w zależności od tego, z której witryny dokonuje operacji wyszukiwania, no to te wyniki są odpowiednio inaczej przetwarzane. Mogę też powiedzieć, że portal gov.pl będzie bardzo szybko zmierzał w kierunku bycia miejscem realizacji potrzeb obywatela. Te potrzeby są związane z e-usługami, co na wyszukiwarkę się przekłada w ten sposób, że będzie ona głównie służyła do wyszukiwania usług, przy czym świadomie używam sformułowania usług, a nie e-usług, ponieważ tak naprawdę również to, co mówiłem wcześniej o pojęciu customer experience, jest związane z tym, że mamy pełną świadomość tego, że obywatel będzie wchodził na stronę gov.pl po to, żeby załatwić swoją sprawę, a niektóre sprawy wciąż i zawsze będą i muszą być świadczone fizycznie przy osobistej obecności obywatela, w związku z czym ten kontekst też będziemy również udostępniali. Teraz nie wiem, czy chce Pan, żebym wszedł w szczegóły tej koncepcji, to znaczy logika wyszukiwarki będzie zakładała zarówno uczenie się na podstawie tego, o co będą pytali obywatele w sposób automatyczny, jak również przeglądanie tego przez nas ręczne, jak też dostosowanie tego przede wszystkim poprzez odpowiedni scoring, zamapowanie na odpowiednie pola w bazie danych, z uwzględnieniem przede wszystkim nazw usług, uwzględniając standardowe mechanizmy, czyli to, że użytkownicy popełniają błędy, to, że wpisują w języku naturalnym te zapytania i tak dalej. Nie mamy zamiaru z całą pewnością rekonstruować funkcjonalności tych, które są wdrażane przez największych gigantów tego rynku, ale ten rynek się, te technologie się rozwijają, w związku z czym zastosowanie algorytmów sieci neuronowych i sztucznej inteligencji do tego planujemy w uzasadnionym kosztowo zakresie. Nie jest już teraz dzisiaj to rocket science. Chcielibyśmy podłączyć również taki moduł, który będzie potrafił właśnie odpowiednio przede wszystkim obsługiwać zapytania w języku naturalnym.
Tylko chciałem doprecyzować temat API i tego wykorzystania wyszukiwarki w innych serwisach. Czy będzie możliwość z innego serwisu zadania pytania do tej wyszukiwarki i otrzymania odpowiedzi w innym serwisie? Czy to będzie, wyniki wyszukiwania będą prezentowane tylko na gov.pl?
Czy planujemy API jako standardowy komponent systemu wszędzie, ale prawdę mówiąc, akurat jeśli chodzi o usługę wyszukiwawczą, to nie planowaliśmy tego. To znaczy, to jest, wydaje mi się, kwestia, bo planujemy, że wszystkie treści, które są w GOV-ie, będą dostępne przez API, ale raczej w postaci ustrukturyzowanej. Nie planowaliśmy zewnętrznej usługi wyszukiwania. To znaczy, planujemy wysoką wydajność i planujemy, że partnerzy, czyli na przykład samorządy, będą mogły oczywiście sobie u siebie wyświetlić informacje poprzez dostęp do API w sposób zautomatyzowany, na przykład wyświetlając ostatnie, nie wiem, czy to ostatnie informacje związane ze zmianami w danej usłudze, ale nie planowaliśmy tego jako usługi publicznej w tym znaczeniu, że nie planowaliśmy tego jako wysoko wydajnego klastra wyszukiwawczego, ale jest to na pewno do rozważenia, bo to w zależności od tego po prostu jak musielibyśmy przeskalować ten komponent infrastruktury.
Bo ja mam pewną obawę związaną z tym, że nieudostępnienie takiego rozwiązania spowoduje duplikowanie treści w wielu serwisach, w sensie takim, że samorządy czy inne serwisy będą pobierały treści poprzez API, indeksowały je u siebie do wyszukiwania, czyli będą tak naprawdę duplikowały te treści, ale tylko raz i nie będą już one aktualne, a później będzie problem tak naprawdę z tym, że to nie będzie tanie, bo będzie się powiększało jakby zasób ten, tak? Bo on będzie duplikowany.
Znaczy, no, ja mogę tylko podzielić Pana obawę, natomiast wszystko, co robimy, ma temu zapobiec, to znaczy będziemy starali się, żeby, bo wie Pan, sama replikacja danych, pod warunkiem, że są to te dane dynamicznie replikowane w stałym cyklu, nie jest niebezpieczna. Aczkolwiek wytyczne Unii Europejskiej są takie, że powinniśmy jednak redukować duplikację informacji z tego powodu, że dla użytkownika, dla obywatela wiele informacji w tym samym miejscu jest utrudnieniem, ten nabór informacji. Ale no, nie mamy mechanizmu, żeby zakazać dokonania czegoś takiego. Natomiast zgadzam się, że dobra praktyka powinna być taka, że powinny być to informacje, znaczy, albo powinno być to skierowanie do źródła referencyjnego w ramach gov.pl, albo powinna być to dynamiczna replikacja. Ale chcę tylko powiedzieć, że proszę zwrócić uwagę, że w stosunku do obecnego stanu to mamy znaczącą korzyść, tak, dzięki wdrożeniu tego systemu, bo teraz nie ma mechanizmu automatycznej replikacji tych informacji w ogóle, stąd nie ma też nawyku.
Dzień dobry, Marianna Sidorow, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. To ja jeszcze zapytam, bo mówił Pan Dyrektor o tym, że będziecie przenosić poszczególne urzędy, poszczególne czy resorty czy strony, ale czy też szykujecie w tym projekcie produkt, który będą mogły wdrażać te największe serwisy, które mają już swoje usługi typu ZUS, podatki, my, czy coś takiego, co ułatwi w jakiś sposób też włączenie się w tą ideę GOV, którą jak gdyby całkowicie popieramy. Produkty typu od StyGuide'u przez HTML, przez wytyczne, w jaki sposób to będzie, w jaki sposób to miałoby wyglądać?
To jest dobre pytanie. I oczywiście odpowiedź brzmi tak i zgadza się. Punktem wyjścia jest StyGuide. Ta koncepcja, nad którą pracujemy, jest koncepcja jednolitej architektury informacyjnej. Czyli są w niej pewne komponenty wizualne, które musi zobaczyć obywatel na stronie każdego podmiotu, dzięki czemu będzie mógł się poruszać cały czas w tej samej przestrzeni. A już trywializując, ale żebyście Państwo wiedzieli, o co chodzi, jest tak zwana obowiązkowa belka. Tak? To jest taka nasza koncepcja. Ta belka nawigacyjna. To jest absolutne minimum. I to nie jest optimum, tylko naprawdę minimum. Oprócz tego minimum, bo rozumiemy, że w pewnych systemach zmiany są bardzo kosztowne, długotrwałe i trudne.
Wspomnieć pół SS-u na przykład.
Na przykład. I oprócz tego komponentu obowiązkowego, który jest łatwy do zadania na każdej stronie, najłatwiej, jak się wydaje, mamy też pewny StyGuide. Tak, zakładamy wytworzenie jeszcze w tym roku wszystkich komponentów, które będzie można, reużywanych komponentów budowy stron internetowej. Ale oprócz tego prowadzimy bardzo szerokie konsultacje, które prowadzą do tego, żeby gov.pl stał się, żeby tutaj pojawiały się kolejne aplikacje, kolejne komponenty. Czyli w tym środowisku, które my definiujemy, chcielibyśmy tak naprawdę, żeby administracja zmierzała w kierunku myślenia headless, ponieważ nie każdy musi produkować frontend. Chcielibyśmy, żeby był jeden. Nie chodzi o to, że my chcemy go za wszelką cenę scentralizować, tylko zależy nam na tym, żeby użytkownik zawsze klikając przycisk zaloguj się trafiał w to samo środowisko zalogowania się, a nie w kompletnie różne środowiska, tak jak jest w tej chwili. Czyli tylko, że to wymaga bardzo dużo pracy, ustaleń i w ogromnej mierze jest poza zakresem działania Ministerstwa Cyfryzacji. Natomiast tak, prowadzimy takie działania i muszę Pani powiedzieć, że dzięki temu, że zrobiliśmy sporo badań, to te ustalenia nieźle idą. To znaczy, kiedy pokazujemy badanie, mówimy, słuchajcie, zobaczcie, to jest obiektywne. 100 osób powiedziało, że to tak powinno wyglądać, a nie tak. To bardzo to przyspiesza dyskusję pomiędzy resortami.
Tomasz Jaworski, Microsoft. Ja mam 3 pytania. Pierwsze pytanie jest związane z modelami dojrzałości e-governmentu. I tu rozumiem, że gov.pl jest słusznym krokiem, dobrze też przygotowanym, bo z przyjemnością oglądam prezentację pana dyrektora. W kierunku tego, żeby no, ta dojrzałość właśnie cyfrowa naszego governmentu była, naszego rządu była wyższa, tak? Z tym, że w tych modelach dojrzałości, powiedzmy, obecność w internecie i prezentowanie treści, no to jest dopiero wstęp, tak? A gdzieś tam w kolejnych etapach 5, na przykład według Gartnera, właściwie ideałem jest to, żeby transakcje można by, obywatel czy przedsiębiorca mógł transakcje zawierać za pomocą internetu, a to już jest duże wyzwanie, związane też z tym, że za platformą gov.pl powinien iść jakiś, przepraszam za anglicyzm, workflow, tak? Bo to, co dzisiaj jest dużym, chyba dużą uciążliwością dla obywateli, przedsiębiorców, to to, że w wielu miejscach, w wielu urzędach obywatele muszą podawać wielokrotnie te same dane. I tutaj nie widzę tego komponentu, który by zakładał współdzielenie danych, czy byłby jakimś takim repozytorium wspólnym. Długie pytanie, ale to dopiero pierwsze. Drugie pytanie jest o bezpieczeństwo. Bo tutaj pan dyrektor mówił, że nie do końca można jakby o tym też mówić, ale trochę tak intuicyjnie przeczuwam, że chodzi tutaj o bezpieczeństwo samej infrastruktury portalu gov.pl. Natomiast kiedy scentralizujemy tak wiele informacji w jednym miejscu, kiedy jeszcze będziemy mieli łącza do social mediów, to aż się prosi o to, żeby pomyśleć o bezpieczeństwie semantycznym, tak? Czyli o tym, żeby obywatele, którzy będą korzystali z portalu, rozsiewając gdzieś w tej domenie elektronicznej swoje dane, żeby też byli chronieni przed, no nie ukrywajmy, działaniami zorganizowanymi grup przestępczych czy obcych służb, tak? I trzecie pytanie, tam w budżecie było podane, że portal będzie utrzymywany na chmurze. Pytanie, czy dobrze wnioskuję, że to będzie VIP, czy to będzie jakaś inna chmura? Jak tutaj Państwo to widzicie? Bo rzeczywiście, no, jeżeli portal będzie dawał taką funkcjonalność, jaką Państwo tutaj zakładacie, no to będzie bardzo popularny i obciążenia mogą być wtedy lawinowo po prostu rosnąć. Tak więc trzeba będzie mieć skalowalność, zapewnić skalowalność i krótkie czasy odpowiedzi samego portalu.
My już mamy, w szczycie mieliśmy 2 600 000 osób w ciągu doby. Okej, to może zacznę od najtrudniejszego pytania. Pyta Pan o bezpieczeństwo obywateli. No, nie wydaje mi się, żeby w jakikolwiek sposób to, co jest zaplanowane w projekcie i to, o czym opowiedziałem, mogło wpłynąć na pogorszenie tego stanu. Wprost przeciwnie, to, że planujemy stosować rozwiązania funkcjonalnie, użytecznościowo upraszczające korzystanie z portalu, to z interfejsów administracyjnych w sposób bardziej zrozumiały, to raczej spowoduje, że obywatel będzie miał mniej szans popełnienia pomyłki, bo im bardziej będzie miał całkowitą pewność, że korzysta ze strony administracji publicznej, a nie, to jest zresztą znany przykład, że obywatele czasami w Google coś znajdują, trafiają na stronę i myślą, że to jest usługa, płatna usługa publiczna. Ona nie jest publiczna, ale jest płatna. A więc w tej warstwie użyteczności my obniżamy, wydaje się, trochę to ryzyko. Natomiast to, co możemy zrobić, to jest edukacja i działania edukacyjne są zaplanowane. To są komponenty, w których my na przykład właśnie dzielimy się wynikami badań, staramy się udostępniać obywatelom w przyjazny sposób w wielu miejscach tego portalu informacji o tym, czego nie powinni robić.
To tu się zgadzam. Ja mam, to może przykład taki podam. W momencie, kiedy będą podłączone samorządy i będzie takie wspólne repozytorium, nazwijmy to newsów, czy tam jakichś materiałów multimedialnych, mogę sobie wyobrazić, że na przykład w gorącym czasie wyborczym ktoś wrzuca gdzieś tam w samorządzie, tak, jakiś fake news, że oto jakiś polityk samorządowy tej lub innej partii powiązany z kimś rodzinnie, kto startuje w wyborach do Sejmu czy Senatu, dopuścił się czegoś, co jest karygodne. No i ten fake news może być przygotowany w szczególności przez jakąś służbę, która chce, obcego kraju, która chce wpłynąć, tak? W momencie, kiedy mamy centralne repozytorium, no to możliwość powielenia takiego newsa, takiego fake newsa jest ogromna. Pytanie, czy jakieś mechanizmy tutaj weryfikowania źródeł, które będą zasilały tą infrastrukturę informacyjną gov.pl, Państwo przewidujecie? Jeśli tak, to jakie? Jak to tutaj chcielibyście rozwiązać?
Czyli istnieje cała ten workflow detekcyjny istnieje, czyli hierarchiczne zatwierdzanie. Rzucenie fake newsa na szczeblu samorządowym nie inwalidzuje tej procedury, czyli żeby ono to miało być powielone w innym miejscu, wymaga błędu kilku osób zatwierdzających to w strukturze wyższego rzędu, żeby to mogło się pojawić w bardziej jakimś publicznym miejscu. Także tutaj tego ryzyka nie widzę. Natomiast mogę powiedzieć tak, prowadzimy w tej chwili dosłownie prace, które pozwolą nam gotować się do wykrywania źródeł fake newsów. Natomiast jeśli chodzi o wprowadzenie przez osobę autoryzowaną do systemu fake newsa, raczej pewnie oczywiście na poziomie samorządowym, to tutaj tylko możemy edukować i wdrażać procedury, ale też chciałbym powiedzieć, że to jest w projekcie poprawa obecnego stanu. To znaczy, kiedy my zaczynamy teraz wdrażać procedury weryfikacji sposobu budowania haseł, częstotliwości ich zmieniania, co wcale nie jest oczywiste, że trzeba tak często to hasło zmieniać, co wciąż jeszcze jest, pokutuje jako taka dobra praktyka bezpieczeństwa. Kiedy w tej chwili przygotowujemy cykl szkoleń dla redaktorów, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z poczty elektronicznej, żeby nie zainfekować swojego komputera i tak dalej, to różnica jest taka, że kiedy mamy scentralizowany system, mamy tych redaktorów w jednym miejscu, to koszt wysłania do nich takiego przekazu, a następnie certyfikowania ich z tego, co jest w zakresie projektu, certyfikacja redaktorów, jest na tyle korzystny, że możemy te działania prowadzić. Kiedy oni są w rozproszonych systemach, to my czasami nawet do nich maila nie możemy wysłać, a tu możemy spowodować taką sytuację, że i planujemy tak, zresztą jest dokładnie to zaplanowane, że redaktor, który nie jest certyfikowany, nie będzie mógł się zalogować, a jego przełożony dostanie o tym informację. To nie jest zrobione Rocket Science, ale przejście czasami takiego prostego kursu dla osoby, która nie jest ekspertem bezpieczeństwa, może być bardzo korzystne.
To jeszcze pytanie o chmurę i pytanie o dojrzałość. Bo też jeśli chodzi o chmurę, to uzupełnię, bo rządowy klaster bezpieczeństwa, tak, jest jakby towarzyszy VIP-owi. I pytanie właśnie jakby powiązane, no jeżeli gov.pl byłby na VIP-ie, no to RKB też jakby można by wykorzystać.
Absolutnie zakładamy, że gov stanie się, skorzysta z infrastruktury VIP-a i że będzie korzystał z rządowego klastra bezpieczeństwa. Wszystkie działania, które w tej chwili są zaplanowane i prowadzone na bieżąco, są w ten sposób, są prowadzone w ścisłej współpracy z kierownictwem obu tych projektów i w ten sposób, żeby wytworzone produkty były do wykorzystania w obu tych działaniach. Natomiast mogę też dodać do tego, że ponieważ ten projekt jest dość dynamiczny, to my dużo rzeczy wytwarzamy, które są do natychmiastowego skonsumowania. To jest właśnie procedura bezpieczeństwa, grupy, mam na myśli procedury, które są utrzymaniowe bezpieczeństwa, tak? Grupa osób, które są dostępne do utrzymania obecnego gov.pl, to, że te osoby są zapewniona jest ich taka realna dostępność, to znaczy, że po pierwsze mamy ustabilizowany zespół osób kompetentnych, które się na tym znają, a po drugie mamy też pewność, że te osoby będą z nami przez najbliższe 3 lata. To się już udało zrobić. Dzięki czemu, kiedy mamy incydenty, a incydenty mamy niemal non-stop, to oczywiście to jest chyba też jasne dla Państwa, że permanentnie coś się dziwnego dzieje, to już w tej chwili działa.
I w tej chwili gov.pl działa na chmurze jakiejś, czy...?
Określenie, że działa na chmurze, byłoby odrobinę może na wyrost, ale doprecyzuję. I to dobrze Pan odpytał, bo zapomniałem to dodać. Wszystkie nasze systemy są zwirtualizowane. Korzystamy w tej chwili z KVM-a i bardzo dobrze z niego nam się korzysta. Planujemy dostosowanie tego do innych technologii wirtualizacji. Nie będę wymieniał konkretnych dostawców, ale pracujemy z nimi i mamy plan do końca roku takiej przebudowy tej infrastruktury, żeby ona była, żeby jej migracja była bardzo prosta pomiędzy różnymi technologiami wirtualizacji. Jest to związane bezpośrednio z kwestiami bezpieczeństwa, ponieważ musimy brać pod uwagę nawet duże niedostępności regionalne i mamy tego pewną świadomość. Czyli o ile powiedziałbym tak, na ten moment to jest po prostu dobrze zaprojektowana grupa środowisk zwirtualizowanych, ale mamy elementem tego strumienia bezpieczeństwa jest to, żeby do końca roku było to już rozwiązanie dostosowane do konkretnych rozwiązań chmurowych. To też nie jest to jakaś nadmierna dobra rocket science, ale mogę zapewnić, że to się wydarzy. Z różnych powodów, zresztą włożyliśmy takie deklaracje, ponieważ ten system na koniec roku musi podnieść skokowo poziom bezpieczeństwa ze względu na ilość dołączających się najważniejszych podmiotów w państwie i to jest zaplanowane.
I to ostatnie pytanie, czyli o ten poziom dojrzałości. Czy to bardziej będzie obecność w internecie, czy też jakiś workflow pod spodem, żeby obywatel już jak raz wprowadzi dane, to mógł je dostępować z różnych, w różnych systemach różnych ministerstw?
Podoba mi się, że sformułowanie przez pana tego pytania, ponieważ ono jest dobrze zadane, wskazuje pozorny błąd w naszym myśleniu, ale zaraz wyjaśnię, że zupełnie tak.
Nie śmiałbym nawet takiej mieć tutaj myśli.
Ja dużo używałem sformułowania, jak Państwo zauważyliście, mówiłem dużo o frontendzie i pokazywałem na tym bardziej złożonym slajdzie, że my jesteśmy tutaj wysoko. Teraz rzeczywiście, w zakresie projektu nie ma budowy wewnętrznego systemu workflow, ponieważ to nie jest ten projekt. Natomiast w zakresie tego projektu jest jedna absolutnie kluczowa rzecz dla tego, żeby to się zadziało. W zakresie projektu GovPL, proszę Państwa, jest zaprojektowanie tego, jak to ma wyglądać i działać dla użytkownika. Czyli my wytworzymy, i mało, nie tylko wytworzymy, my to możemy zrealizować w części frontendowej odpowiedź na zapotrzebowania obywateli, przedsiębiorców i urzędników i ta wiedza zasili inne projekty Ministerstwa Cyfryzacji, i koledzy o tym wiedzą i są na to przez kierownictwo przygotowywani, że jak my pokażemy, bo to taka jest trochę też nasza rola. My jesteśmy w dużej mierze tym zespołem, który reprezentuje potrzeby obywateli. My najpierw badamy potrzeby, przygotowujemy projekt, badamy ten projekt i potem przechodzimy do kierownictwa w ministerstwie, mówiąc, obywatele mówią, że to powinno tak wyglądać. No i wtedy na tych najwyższych szczeblach zapadają decyzje o synchronizacji projektów, w jaki sposób te potrzeby obywateli zrealizować. To jest dość nowe podejście w Ministerstwie Cyfryzacji, tu się wydaje, które się w ostatnich tutaj, ostatnim okresie wydarzyło, ponadrocznym i myślę, że to jest nasze duże osiągnięcie, to tak planować ministerstwa, nie moje.
To ja skoro tylko zostałem wywołany do tablicy, że tak powiem, też w ten sposób jakby to część rynku ocenia, ja na pewno, że postawienie właśnie na użyteczność dla korzystających z serwisu no jest na pewno dużym krokiem milowym, tak? Bo to będzie powodowało, że rzeczywiście portal ma szansę żyć. Tak.
On zrobi tylko tyle, ile będziemy mogli zrobić przy współpracy wszystkich innych departamentów, projektów, które udostępnią prawdziwe interfejsy usług, ale patrzę na kolegów z biura analiz projektów strategicznych, którzy wiedzą i na pewno wykażą.
No i oczywiście pytanie o zasoby. Kim to robicie? Co i tylko i wyłącznie? Co i? Czy starczy i czy tam się da utrzymać ten zespół przez 3 lata?
To jest
znane pytanie administracji publicznej.
Ale to jest najlepsze pytanie, proszę Państwa. Czy my zrobiliśmy coś kompletnie nietuzinkowego i wydaje się, że się nam to udało. Mianowicie my wyposadziliśmy informatyków razem w tych samych pokojach albo w sąsiednich pokojach z urzędnikami, czy oni pracują w tym budynku. Osoby, które są zatrudnione w modelu body leasingu i to daje ten efekt, że nie musi występować sformalizowany obieg pomiędzy dwiema instytucjami jak Ministerstwo Cyfryzacji i COI, po to, żeby urzędnik wytłumaczył informatykowi, że ten przycisk nie może być czerwony, nie może być w tym miejscu. I chcę Państwu powiedzieć, że w moim przekonaniu to jest największy sukces tego projektu. Mówię to z pełną odpowiedzialnością i bez, zwłaszcza, że zupełnie to ani nie są moje decyzje, ani nie był mój pomysł.